Rozdział 8. Korzenie. Mam spierzchnięte usta, na pustyni wspomnień umieram z pragnienia, wciąż myśląc o tobie. Mam spękane wargi, piję słoną wodę na pustyni wspomnień, śnię tylko o tobie. Chciałbym zapuścić korzenie w tobie, zaczerpnąć ze źródła głęboko w tobie, zapuścić korzenie w głąb ziemi w tobie. W przeszłości znajduję wytchnienie w tobie. Gdy życie się sypie, jak piach pod nogami, lawina przypadków, grunt obluzowany, chwytam się ciebie, jednego wspomnienia, przez chwilę trwam w miejscu, ta chwila minęła. Chciałbym zapuścić korzenie w tobie, zaczerpnąć ze źródła głęboko w tobie, zapuścić korzenie w głąb ziemi w tobie. W przeszłości znajduję wytchnienie w tobie. Spójrz, piję kwaśny deszcz, osuwam się jak ziemia i spadam w dół bez ciebie. I strasznie dziwnie jest, gdy wokół świat się zmienia, oddalam się od siebie. Chciałbym zapuścić korzenie w tobie, zaczerpnąć ze źródła głęboko w tobie, zapuścić korzenie w głąb ziemi w tobie. W przeszłości znajduję wytchnienie w tobie. Gdy wyszłam z kawiarni, uderzył mnie martwy spokój panujący na rynku. Na niebie wisiały chmury, ciężkie i lepkie jak sen o poranku. Zieleń trawników i liści także wydawała się senna, czy może raczej uśpiona, jakby wszechobecna szarość ukoiła roślinność i wydobyła z jej barw głębię, wypaloną tygodniami ostrego słońca i neonowego błękitu. Do przyjazdu autobusu, który miał zabrać mnie z powrotem do gwiazd, zostało jeszcze pół godziny. Na pustym skwerze w pochmurny lipcowy dzień 30 minut wydawało się całą wiecznością. Nie miałam jednak ochoty zwiedzać Anielic ani spacerować bez celu po pustych ulicach, dlatego ruszyłam w stronę przystanku. Byłam już prawie na miejscu. Pokonanie tej drogi zajęło mi całe 6 minut, gdy moim oczom ukazał się sklep. Kierowana wyłącznie nudą, ruszyłam w tamtą stronę. Sklep mieścił się w prostokątnym budynku w kształcie pudełka po zapałkach. Do wejścia prowadziły dwa schodki z czerwonej cegły. Drzwi były otwarte na oścież i zapraszały przechodniów do zakupów wywieszonym na nich cennikiem lodów. Jedno ze skrzydeł podparto metalowym koszem na śmieci. Przed lokalem stały wyblakły parasol, stół piknikowy i zestaw ławek, na których siedziało czterech mężczyzn ubranych w dresy i śmiało się z czegoś głośno. Na stole przed nimi stały otwarte puszki z piwem. Minęłam ich zdecydowanym krokiem, ignorując jakąś uwagę rzuconą w moim kierunku i weszłam do środka. A po 10 minutach lawirowania między półkami i panikowania przed podjęciem decyzji, czy mam ochotę na drożdżówkę z serem, krakersy czy jabłko, ostatecznie wyszłam ze sklepu z butelką wody. A może pani do nas dołączy? Rzucił na mój widok jeden z mężczyzn, unosząc puszkę z piwem jak do toastu. Mocowałam się właśnie z zamkiem plecaka, żeby schować do niego wodę. Uwaga mężczyzny tak bardzo mnie zaskoczyła, że podniosłam na niego zdezorientowany wzrok. Nie mogłam więc dłużej udawać, że nie słyszałam. Zamiast tego zastygłam bez ruchu, z otwartym plecakiem przewieszonym przez jedno ramię, ogarnięta niewyjaśnionym, irracjonalnie paraliżującym lękiem. Dałbyś spokój, gruby. Mruknął drugi z siedzących tam. W jego głosie rozbawienie mieszało się z poirytowaniem, co z jakiegoś powodu nieco mnie uspokoiło. Przepraszam, przepraszam, wymamrotał pierwszy mężczyzna. Po sposobie, w jaki to powiedział, domyśliłam się, że był bardziej pijany niż z początku sądziłam. Ja tylko panią kulturalnie pytam. Wyrzucił, po czym zaśmiał się nieco zbyt głośno i wulgarnie. Patrzcie, jaki ze mnie dżentelmen. Och, zamknij się już, debilu, powiedział od niechcenia trzeci, po czym spojrzał na mnie przepraszająco. Przepraszam za kolegę, proszę go zignorować, on nie ma pojęcia, o czym mówi. Dopiero kiedy odwrócił się w moją stronę, uderzyło mnie, że mimo szorstkich, zachrypniętych głosów, cała czwórka jest znacznie młodsza, niż mi się wydawało. To odkrycie tak bardzo mnie zaskoczyło, że przez kilka sekund gapiłam się na mężczyzn w milczeniu. Przepraszam, powiedział ten, który przed chwilą już mnie przepraszał. Czy my się znamy? Miałam ochotę zapaść się pod ziemię. Jezu, co za kompromitacja, pomyślałam, czując, że moje policzki zaczynają płonąć. Dlaczego nie potrafiłam stamtąd zwyczajnie odejść? Nie. Wyrzuciłam w końcu, a głos załamał mi się w półsłowa, przez co zabrzmiało to raczej jak beczenie owcy niż kategoryczne zaprzeczenie. Nie, chyba nie. Dodałam więc pospiesznie. Przepraszam, ja... Wcisnęłam wodę do plecaka i próbowałam zapiąć zamek, gdy wtem plecak wypadł mi z rąk. Upadł dokładnie u stóp mężczyzn, a cała zawartość wysypała się na ziemię. Poczułam, jak w twarz uderza mnie fala gorąca. Rzuciłam się, żeby pozbierać rzeczy, ale jakimś cudem potknęłam się o jeden ze schodków i straciłam równowagę. Upadłam na ziemię w ostatniej chwili, podpierając się na dłoniach. Trzech mężczyzn zareagowało na ten widok głośnym rechotem. Tylko jeden z nich, ten, który przed chwilą przepraszał mnie w imieniu kolegi, nie podążył za przykładem pozostałej trójki. Zamiast tego wstał z ławki, kucnął i zaczął zbierać z ziemi moje rzeczy. Chciałam zaprotestować, ale wtedy mężczyzna wydał z siebie zduszony okrzyk. Mati, stary! Zawołał, biorąc do ręki zdjęcie, które wypadło mi z plecaka. To przecież twoja klasa z podstawówki. Wytrzeszczyłam oczy. Przepraszam, wykrztusiłam, wyrywając mężczyźnie zdjęcie, ale po minie jego kolegi poznałam, że ten zdążył już zobaczyć fotografię. No kurwa, rzeczywiście! No nieźle, powtórzył pierwszy i zaśmiał się, wyraźnie rozbawiony. Czyli to wcale nie blef, że ktoś cię kiedyś widział w szkole. Tym razem cała czwórka wybuchła śmiechem, po czym wszyscy przenieśli wzrok na mnie, jakby dopiero co przypomnieli sobie o mojej obecności, ale ja patrzyłam już tylko na Matiego. Usiadłam na parapecie, częściowo podpierając się nogami o ziemię. Blaszane wykończenie było zimne i wbijało mi się w podudzia, ale byłam gotowa znieść ten dyskomfort, żeby tylko wydać się bardziej pewną siebie, zwłaszcza po niezbyt korzystnym pierwszym wrażeniu, jakie zrobiłam na mężczyznach. A więc chodziłeś do klasy z Alanem Klonowskim. Powiedziałam, mnąc w palcach zdjęcie klasy 5B. Nie jestem pewna, w którym momencie przeszliśmy na ty, ale tak jakoś wyszło. Mati potwierdził skinieniem głowy. Jego kolega, ten, który pierwszy mnie zaczepił i nosił ksywę Gruby, wyciągnął w moją stronę paczkę papierosów, ale odmówiłam. W podstawówce, tak, potwierdził Mati. Wtedy zostaliśmy ziomeczkami i tak już zostało. Potem w gimnazjum... Uniosłam brew zaskoczona. Chodziliście do tego samego gimnazjum? Ponownie skinął głową. Przyjaźniliście się? Spytałam, chociaż odpowiedź wydała mi się oczywista. Wszystko zdawało się pasować do historii, którą przed chwilą opowiedziała mi Joanna Mróz. Co więcej, istniała szansa, że dawni znajomi Alana zdołają uzupełnić luki. No jasne, powiedział Mati, biorąc łyk piwa. Klon był dobrą mordą, trzymaliśmy się razem, co nie, chłopaki? Zmarszczyłam brwi. Klon? Taką miał ksywę, wyjaśnił jeden z mężczyzn. Chodziło o nazwisko, ale też o to, że wyglądał jak klon swojego brata. Na początku nienawidził tej ksywy, no nie? Ale jakoś do niego przylgnęła. Spojrzałam na pozostałych. To znaczy, że wy też chodziliście razem do szkoły? Spytałam, przesuwając wzrokiem po twarzach mężczyzn, na co oni wybuchli śmiechem. Zmarszczyłam brwi, zdezorientowana. Dopiero wtedy Mati pospieszył z odpowiedzią. Po pierwsze, w gimnazjum nikt z nas za bardzo nie chodził do szkoły. Ja i Alan byliśmy w jednej klasie, ale rozumiesz, nie widywano nas tam zbyt często. Mężczyźni ponownie zarechotali, a ja zmusiłam się do słabego uśmiechu. A pozostali? Spytałam. Oni są starsi, powiedział Mati. Gruby był rok wyżej. Dziku i Czarek już wtedy chodzili do technikum. Pierdolisz, wszedł mu w słowo jeden z mężczyzn. Czarek tak, ale ja chodziłem z wami do gimnazjum. Byłem w szkole, jak wydarzyła się ta cała... No wiesz, ta afera. Przesłuchiwali nas przecież. Nagle mężczyzna urwał, jakby coś sobie uświadomił. Spojrzał na mnie z ukosa, a na jego twarzy pojawił się nowy wyraz ostrożności. Jaka afera? Spytałam spokojnie. W gimnazjum ciągle się coś działo. Powiedział Mati, po czym zwrócił się do drugiego mężczyzny, tym razem znacznie ostrzej. Nie wiem, o co ci chodzi. Jego kolega zacisnął powieki i potrząsnął głową. Sorry, coś mi się popieprzyło. Nieważne, nie było tematu. Spojrzałam na siedzących przed sklepem mężczyzn. Uderzyła mnie myśl, że najmłodszy z nich jest zaledwie 2 lata starszy niż ja. Ta świadomość wywołała we mnie uwierający dyskomfort. Skąd masz to zdjęcie? Spytał nieoczekiwanie Mati, wyrywając mnie z zamyślenia. Nie odpowiedziałam od razu, boleśnie świadoma, że każda sekunda zwłoki czyni moją odpowiedź mniej wiarygodną. Dostałam je. Powiedziałam w końcu bezwiednie, obracając fotografię w dłoniach. Zresztą to bez znaczenia. Wcale nie, zaprzeczył Mati. Coś w jego głosie uległo zmianie, nadając mu niemal agresywny ton. Kto dał ci to zdjęcie? I dlaczego w ogóle interesujesz się klonem? Wzięłam głęboki wdech. Chłopaki, spokojnie. Dostałam to zdjęcie od kogoś, kto znał Alana, to znaczy klona. Kierowana niejasnym przeczuciem, ostrożnie schowałam zdjęcie do plecaka, po czym patrząc Matiemu w oczy, ze spokojem dodałam: pytam o niego, bo go szukam. Mężczyźni spojrzeli po sobie z niepokojem. Cholera, syknął w końcu mężczyzna, który wcześniej pomógł mi pozbierać rzeczy. Jesteś z policji? Otworzyłam szerzej oczy, zaskoczona tym podejrzeniem. Boże, nie, zaprotestowałam. Chyba nie wyglądam, jakbym... No proszę was. Więc dlaczego szukasz klona? Spytał Mati, niewzruszony moimi zapewnieniami. Bardzo powoli zacisnęłam dłonie na krawędzi parapetu. Mam swoje powody. Wiecie, gdzie on jest? Naciskałam, siląc się na niewzruszony ton. Po co ci to? Nie ustępował mężczyzna. Przez chwilę mierzyliśmy się w milczeniu wzrokiem. Ludzie mówią, że przebywa za granicą, powiedziałam w końcu bezbarwnym głosem. Bo to prawda. Odparł ostrożnie Mati, nie spuszczając ze mnie wzroku. Nachyliłam się nieznacznie w jego stronę, czując, że mój puls przyspiesza. Nie miałam innego wyjścia, jak postawić wszystko na jedną kartę. Wcale nie. Oświadczyłam cicho, zniżając głos do przenikliwego szeptu. Wszystko wskazuje na to, że Alan jest w Polsce i że grożą mu poważne kłopoty. Mati zmrużył powieki. Posłuchaj, nie wiem, kim jesteś, ani o co ci chodzi, ale pierdolisz od rzeczy, okej? Nie ma opcji, że klon siedzi teraz w Polsce. Wyjechał na dobre i nigdy tu nie wróci. Na jego miejscu nikt by nie wrócił. A jednak policja myśli, że jest inaczej. Oświadczyłam bez zastanowienia i chociaż nie była to do końca prawda, istniała przecież znikoma szansa, że tak właśnie jest. Mati momentalnie zbladł. Czyli jednak jesteś z policji? Nie, nie jestem. Tak się jednak składa, że znam kogoś, kto jest i stąd wiem, że po śmierci Adriana Klonowskiego wszczęto dochodzenie w sprawie upozorowania wypadku. Znów nie była to cała prawda, a jedynie podejrzenie Michała, ale nie przychodził mi do głowy inny sposób, jak skłonić mężczyznę do mówienia prawdy. Kim jesteś? Wypytywał uparcie Mati. Uniosłam się nieznacznie na rękach i spojrzałam na mężczyzn z góry. Byłam dziewczyną Adriana. Skłamałam, chociaż znów w jakimś stopniu otarłam się o fakty. Poza tym brzmienie tych słów za bardzo mi się podobało, żebym mogła z nich zrezygnować. Mati wciągnął powietrze z głośnym sykiem. Nie wiedziałem, że mały Adim miał dziewczynę. Uderzyła mnie pogarda, z jaką wypowiedział twoje imię, ale zmusiłam się, żeby to zignorować. W ostatnim czasie sprawy się trochę między nami skomplikowały. Zresztą to nie jest teraz ważne. Posłuchajcie, nie mogę zrobić już nic dla Adriana, ale nadal mogę pomóc jego rodzinie. Jeśli Alan naprawdę przebywa za granicą, muszę się upewnić, że znajduje się poza kręgiem podejrzanych. Jeśli natomiast przebywa w Polsce, zamierzam go znaleźć i ostrzec. Tym razem żadna z tych rzeczy nie była prawdą, ale nie miało to już żadnego znaczenia. Im dłużej trwała ta rozmowa, tym trudniej było mi odróżnić, co jest kłamstwem, a co jedynie nieznacznym nagięciem faktów. W pewnym sensie wszystko jest jedynie interpretacją rzeczywistości, powiedziałam sobie, i ta myśl dodała mi pewności siebie. Skąd pewność, że Alan Klonowski przebywa za granicą? Ponowiłam pytanie i tym razem wpatrywałam się w Matiego tak długo i intensywnie, że w końcu odwrócił wzrok, a potem zaczął mówić. Klon tu nie wróci. Zakończył swoją opowieść i było w tym coś ostatecznego, chociaż przedtem padło przecież znacznie więcej ważniejszych słów. Z ich konturów wyłaniały się mroczne szczegóły historii, której ogólny zarys był mi znany, a mimo to czułam się, jakbym słuchała jej po raz pierwszy. Na parkingu przed sklepem spożywczym w zapomnianej przez świat miejscowości, w której się urodziłeś, rozpostarł się przede mną krajobraz ciemnej strony księżyca, a może raczej ciemnej strony słońca. Zmył się po tej chryi z Lolą, powiedział wcześniej Mati, a ja z początku nie miałam pojęcia, o czym mówi. Wtedy zrobiło się grubo, chociaż już przedtem było dość nieciekawie. Z Lolą? Kim była Lola? Spytałam. Mati pokręcił głową, jakby nie mógł się zdecydować, od czego zacząć. Nikogo nie obchodziło, kim ona była. Właśnie dlatego klon się wywinął. Ale to się zaczęło wcześniej, znacznie wcześniej. To znaczy kiedy? Nic z tego nie rozumiałam. Co się zaczęło? Pozostali mężczyźni nie patrzyli na mnie ani na Matiego. Jeden z nich bawił się puszką z piwem, drugi wyjął z kieszeni telefon i zaczął coś od niechcenia przeglądać. Co się zaczęło? Powtórzyłam pytanie, tym razem z większym naciskiem, wskutek czego powietrze między nami zgęstniało. Zalegało mi w żołądku jak tłusta potrawa, lepkie, ciężkie, intensywne. Co takiego się zaczęło? Dopiero wtedy mężczyzna wyrzucił z siebie odpowiedź, pojedyncze słowo. Wyścigi. Powoli nabrałam w płuca powietrza. To znaczy? To, co mówię. Klon się ścigał, rozumiesz? Łączyłam fakty wolno, zbyt wolno. To znaczy, wyścigi samochodowe, tak? On to robił legalnie? Spytałam, chociaż jakaś część mnie musiała od samego początku domyślać się odpowiedzi. Mężczyzna lekceważącym prychnięciem potwierdził obawy, które z jakiegoś powodu próbowałam od siebie odsunąć. Legalnie? Ta jasne. Zaśmiał się gorzko. Rozejrzyj się, dziewczyno, widzisz, gdzie jesteś? Oczywiście, że ścigali się nielegalnie. Mieli tę swoją paczkę, ja przez jakiś czas też z nimi trzymałem. Nasz znajomy był mechanikiem. Lubił czasem pogrzebać przy samochodach, coś tam podrasować. Ale nie, to nie były takie fury, jak myślisz. Nikt z nich tak naprawdę nie miał kasy. Klon czasami ścigał się audicą dziadków i to była jedna z lepszych bryk, ale potem dali mu szlaban. Kiedy to było? Spytałam, bo nagle fakty, które znałam, przestały do siebie pasować. Czy Joanna Mróz nie powiedziała mi wcześniej, że niedługo po tym, jak wyjechałeś z rodzicami do Warszawy, słuch o Alanie zaginął? Ale przecież wyjechałeś z Anielic pod koniec gimnazjum, a to znaczyło... No, Alan miał jakieś 15 lat, kiedy wszystko się zaczęło. Czy to było po tym, jak dostał nadzór kuratora? Dopytywałam, łącząc opowieść Matiego z tym, czego dowiedziałam się wcześniej od byłej nauczycielki chłopaka. Mati powoli pokiwał głową. Niedługo po tym, tak. A może mniej więcej w tym samym czasie? Czasami mam wrażenie, że to wszystko wydarzyło się naraz. I ta sprawa z Lolą. O co chodziło z Lolą? Spytałam ostrożnie, próbując nie brzmieć przy tym zbyt nachalnie. Kim ona była? Przeczucie podpowiadało mi, że ta sprawa jest kluczem do wyjaśnienia, dlaczego Alan Klonowski zapadł się pod ziemię. Ale jednocześnie bałam się, że jeśli wykaże zbyt duże zainteresowanie, mężczyzna się wycofa, a ja nigdy nie poznam prawdy. Tym razem jednak pytanie podziałało. Słuchaj, Lola nie była stąd. Ona była... Tutaj, na takie mówi się tirówki. Przygryzłam dolną wargę. Była prostytutką, sprecyzowałam. To nie było pytanie, mimo to Mati przytaknął. Stała nocami przy drodze, zresztą nie ona jedyna, ale Lolę wszyscy kojarzyli. W sumie była całkiem ładna. Okej, i co się z nią stało? Z jakiegoś powodu nie chciałam znać szczegółów z życia dziewczyny, co do której losu miałam coraz gorsze przeczucia. Jaki to ma związek z Alanem? Mati westchnął. Chodzi o to, że którejś nocy ktoś potrącił Lolę. Znaleźli jej ciało przy drodze. To był bez wątpienia samochód. Nigdy nie udało się znaleźć kierowcy, który to zrobił. To musiał być wypadek. Ale... Skinęłam głową, dając mężczyźnie do zrozumienia, że nie musi tłumaczyć. W każdym razie wszyscy wiedzieli, że oni się tamtej nocy ścigali. To w sumie nie była żadna tajemnica, po prostu nikt nie chciał się w to mieszać, bo ludzie mówili, że w grę wchodziły jakieś zakłady, porachunki. Poza tym nigdy przedtem nie wydarzyło się nic złego. Okej, nie wszyscy chłopacy mieli prawda, ale to były dzieciaki stąd, rozumiesz? Tu wszyscy od małego siedzieli za kółkiem. Większość z nas wychowała się na motorowerach, ciągnikach i takich tam. Poza tym starzy zawsze dawali prowadzić swoje fury. Jak trzeba było pojechać do sklepu po piwo dla ojca, to się jechało. Nikt nie robił z tego wielkiego halo. No więc ludziom aż tak bardzo nie przeszkadzało, że dzieciaki ścigały się po nocach, dopóki nikomu nie działa się krzywda. Ale potem ktoś potrącił tę dziewczynę i wszystko się spierdoliło. Przełknęłam ślinę. To znaczy? Mati przez chwilę przyglądał mi się w milczeniu. Coś w jego spojrzeniu kazało mi wierzyć, że ma mnie za kompletną idiotkę. Nic nie rozumiesz, prawda? Ludzie mówili, że to był klon. A tak było? Mati wzruszył ramionami. To bez znaczenia. Na tym polegał cały problem. Nie liczyło się, czy on to naprawdę zrobił. Chodziło o to, że miał na głowie kuratora, że miał 15 albo 16 lat i prowadził samochód bez prawa jazdy, że brał udział w nielegalnych wyścigach. Nawet jeśli to nie on zabił tę dziewczynę, to sama ta afera wystarczyła, żeby go totalnie ujebać. Poza tym Alan już wtedy był tym złym. Było wiadomo, że w razie czego cała wina spadnie na niego. A gdyby wyszło na jaw, że on rzeczywiście potrącił Lolę, co by się stało? Spytałam, kierowana głównie ciekawością. Mati wzruszył ramionami. Bo ja wiem. Czy ja ci wyglądam na pieprzonego glinę? Zresztą nikt się nigdy nie dowiedział, bo po całej tej sprawie klon od razu się zmył. Zmył dokąd? Chciałam wiedzieć, bo jak na razie był to jedyny aspekt całej tej historii owiany woalem tajemnicy. Wszystkie ścieżki, na które dotychczas udało mi się trafić, prowadziły w to samo miejsce, a potem urywały się tuż nad przepaścią, pozostawiając moje pytania bez odpowiedzi. Na przekór mojej ciekawości, Mati tylko wzruszył ramionami. Wyjechał gdzieś za granicę. Nikt nie wie, gdzie dokładnie i chyba lepiej, żeby tak pozostało. Niektórzy mówią, że do Holandii, inni, że do Włoch. Klon coś kiedyś faktycznie wspominał o Włoszech. Od tamtego czasu nikt o tym nie słyszał. Nigdy się do mnie nie odzywał i ja też nie próbowałem się z nim kontaktować, żeby nie wpakować go w jakieś problemy. Wiesz, naprawdę chcę wierzyć, że znalazł pracę albo coś w tym rodzaju. Może w jakimś zespole? Bo on był cholernie utalentowany. Zajebisty muzyk, milion razy lepszy niż ten jego brat, ten mały Adi. Zacisnęłam dłonie na krawędzi parapetu, czując, jak moja skóra napina się pod naciskiem zimnej blachy. Nie wiedziałam, że na czymś grał. Skłamałam. Czy tworzył też piosenki, tak jak Adrian? Mati jednym haustem dopił piwo i zdecydowanym ruchem zgniótł puszkę w dłoniach. O tak, jak byliśmy w gimnazjum, zaczął się bawić muzyką elektroniczną. To były takie jakby klubowe kawałki, ale milion razy lepsze niż na tych wszystkich dyskotekach. Tak, teraz sobie myślę, że gdyby chciał, mógłby też pewnie zostać DJ-em czy coś. Bardzo powoli oblizałam usta. W mojej głowie pojawiło się pytanie, od którego w tamtej chwili zależało wszystko. Wiesz może, czy nie publikował swojej muzyki w internecie? Może miał jakiś kanał na YouTube albo coś w tym rodzaju? Mężczyzna odłożył zgniecioną puszkę po piwie na stół. Kiedyś faktycznie coś o tym wspominał, ale klon nie mówił o takich rzeczach zbyt często. On w ogóle nie lubił rozmawiać o muzyce. Myślę, że nie chciał stać się taki jak jego brat. Bingo, pomyślałam, czując, że moje palce przenika prąd. Ostatnią uwagę puściłam mimo uszu, skupiając się wyłącznie na tym, co naprawdę się liczyło. Moje podejrzenia właśnie się potwierdziły. Kanał na YouTube z całą pewnością należał do twojego brata. Podziękowałam mężczyźnie za rozmowę, a gdy w milczeniu wyciągnął w moją stronę otwartą dłoń, poczułam, że ogarnia mnie smutek. Wcisnęłam Matiemu do ręki pomiętą 20-złotówkę i ruszyłam na przystanek. Przegapiłam autobus, na który jeszcze niedawno planowałam zdążyć, a kolejny miałam dopiero za godzinę. Nie mając lepszego pomysłu na spędzenie tego czasu, wyjęłam z plecaka słuchawki i puściłam w nich Botanikę. Korzenie były najbardziej elektronicznym utworem na całej płycie. W intensywności dźwięków było coś rozpaczliwego, a dudniący bas, który eksplodował milionem drżeń przed pierwszym refrenem, brzmiał jak przyspieszone bicie serca. Ta piosenka była wybuchem paniki, krzykiem zawieszonym w pustce. Słowa unosiły się i opadały falami jak w hipnotycznym transie, przywodząc na myśl błaganie, prośbę, modlitwę. twój głos brzmiał niemal lirycznie, jakbyś recytował wiersz, mimo że bit był ciężki i mroczny. Narastał jak olbrzymia fala tsunami niosąca zniszczenie. Dotychczas korzenie podobały mi się najmniej z całej płyty. Może dlatego, że nie potrafiłam zrozumieć dysonansu między wściekłością muzyki, która momentami brzmiała jak ciężki klubowy remiks, i tekstem opowiadającym o tęsknocie. Ale rozmowa z Mattim otworzyła mi oczy na coś innego. Styl korzeni, a także wielu innych piosenek z płyty w znacznym stopniu przypominał kawałki opublikowane przez Alana na YouTube. Podobieństwo było zbyt odległe, żeby mówić o plagiacie, ale przyszło mi do głowy, że w jakimś stopniu musiałeś czerpać z twórczości brata. A to znaczyło, że musiałeś o niej wiedzieć. Czy to możliwe, że Alan w pewnym sensie stanowił dla ciebie inspirację? Unikalność korzeni brała się przede wszystkim stąd, że ciężkie elektroniczne brzmienia, które przywodziły na myśl furię, zderzały się z lirycznością tekstu o tęsknocie. W pierwszej chwili ta rozbieżność wydała mi się szokująca, ale teraz pojęłam, że tęsknota za czymś, co utraciło się na zawsze, ma bardzo wiele wspólnego z wściekłością. W końcu żałoba jest w pewnym sensie gniewem, a strata nie różni się znacząco od frustracji. Mam spierzchnięte usta na pustyni wspomnień, umieram z pragnienia, wciąż myśląc o tobie. Słowa odbijały się w mojej głowie mrocznym echem. Znałam uczucie, o którym śpiewałeś. Doświadczałam go w tamtym momencie, wsłuchując się w twój głos, będący jednocześnie płaczem i furią, wyrzutem i wołaniem bezsilności. W tamtej chwili twój głos był moim głosem. Dlaczego nie mogłam po prostu przestać o tobie myśleć? Dlaczego nie mogłam zapomnieć o wszystkim, co wydarzyło się tamtego lata oraz w kolejnych miesiącach i zwyczajnie zacząć od nowa? Przecież tego właśnie pragnęłam, zapomnienia, nowego początku. Mam spękane wargi, piję słoną wodę na pustyni wspomnień, śnię tylko o tobie. Byłeś słoną wodą, a ja nie mogłam powstrzymać się przed wlewaniem jej w siebie całymi litrami. Myślenie o tobie było karą za wszystko, na co pozwoliłam sobie w przeszłości. Ja zaś pogodziłam się z faktem, że na nią zasługuję. Ból wspominania ciebie był pokutą, którą musiałam odbyć, dlatego odtwarzałam wszystkie wspomnienia o tobie na nowo i nadawałam im nowe znaczenie. Chciałbym zapuścić korzenie w tobie, zaczerpnąć ze źródła głęboko w tobie, zapuścić korzenie w głąb ziemi w tobie. W przeszłości znajduję wytchnienie w tobie. Bo w pewnym stopniu rozdrapywanie ran faktycznie przynosiło mi ulgę. Czy może raczej chwilowy wyrzut adrenaliny, kiedy przestawałam się starać, przestawałam udawać, że mam w sobie dość siły, żeby o tobie nie myśleć. Przez kilka sekund wyobrażałam sobie, że wszechświat od początku do końca sprowadza się jedynie do tego momentu. Jeden punkt w czasoprzestrzeni zamieniał się w wieczność. Poczucie winy i wyrzuty sumienia były jedynie cieniami majaczącymi na niejasnym horyzoncie przyszłości, a ja mogłam udawać, że nie istnieją. Gdy taka krótka chwila dobiegała końca, potrafiłam żałować jej potem całymi dniami. Byłam na siebie wściekła, że pozwoliłam sobie przeżywać te wspomnienia raz jeszcze. Byłam zła także na ciebie, bo odszedłeś, i na życie, bo było niesprawiedliwe. Korzenie w jakiś sposób wyzwoliły we mnie tę wściekłość i jednocześnie sprawiły, że zaczęłam o tobie myśleć. Tamta chwila, gdy weszłam na Instagram. To musiało być nieco ponad rok temu, czyli kilka miesięcy po tym, jak wysłałam ci ostatnią wiadomość, tę, której nigdy nie wyświetliłeś. Pamiętam, że wcześniej dodałam jakąś relację, rozmazane zdjęcie zrobione z okna tramwaju oraz piosenkę, której akurat wtedy słuchałam. Tak się składa, że pamiętam dokładnie ten kawałek. Norman fucking Rockwell, Lana Del Rey. Dodałam tę piosenkę na story bez żadnego wyraźnego powodu. Częściowo dlatego, że jadąc wtedy tramwajem, naprawdę jej słuchałam. W tamtym okresie była jednym z moich ulubionych utworów, a jej słowa przemawiały do mnie jak nigdy przedtem. Chociaż zazwyczaj tego nie robiłam, tamtego dnia z nudów postanowiłam sprawdzić, kto obejrzał moją relację. Zastanawiałam się czasami, czy sprawy potoczyłyby się inaczej, gdybym wtedy tego nie zrobiła, gdybym nie rozwinęła paska z nazwami użytkowników i nie zaczęła ich bez powodu przewijać. Gdyby mój palec nie zatrzymał się gwałtownie przy jednym ze zdjęć profilowych, a wraz z nim zatrzymało się także moje serce. by po chwili wznowić pracę w zdwojonym tempie. Rozmazane czarno-białe profilowe, na które patrzyłam tak wiele razy. Nazwa użytkownika, aż nazbyt znajoma, a przy tym tak ironicznie oczywista. Samotny duch 11. Tylko tyle. Obejrzałeś moją relację, a to przecież nie świadczyło zupełnie o niczym, a jednak w tamtej chwili pragnęłam wierzyć, że to znaczyło absolutnie wszystko. Cały wszechświat możliwości, nieskończone konstelacje wydarzeń, do których ta pojedyncza internetowa aktywność mogła doprowadzić. W ścianie mojego umysłu pojawiło się pęknięcie i trysnął przez nie wodospad niewypowiedzianych słów i nieodbytych rozmów. Setki, tysiące, miliony scenariuszy. Pozwoliłam mu zwalić się z nóg i ogłuszyć z taką siłą, że pociemniało mi przed oczami. Jezu, wyszeptałam, a telefon wypadł mi z dłoni. Chciałam przestać istnieć i jednocześnie stać się esencją istnienia, powietrzem, grawitacją, czasem. Zapragnęłam zmienić się w strumień własnych myśli i już do końca świata żywić się możliwościami, jakie zapoczątkował fakt, że wyświetliłeś tę jedną głupią relację na Instagramie. Wzięłam do ręki telefon i sięgnęłam po książkę, którą akurat miałam pod ręką. Normalni ludzie, Sally Rooney. Z pomiędzy stron wystawała zakładka, jeden z polaroidów wykonanych przez Ninę tamtego lata, kiedy się poznaliśmy. Zrobiłam zdjęcie książce. Nieco rozmazane, pod kątem, żeby wyglądało, jakbym sfotografowała ją w pośpiechu, nie przywiązując do tego większej wagi. Potem długo zastanawiałam się nad podpisem, aż wreszcie zdecydowałam się z niego zrezygnować. Przymierzyłam chyba wszystkie instagramowe filtry, ale w końcu nie wybrałam żadnego. Kliknęłam opublikuj. Wszystko zajęło mi ponad pół godziny. Nie wyświetliłeś jednak tej relacji ani żadnej kolejnej. Nadal nie odpisałeś też na moją wiadomość, zawieszoną w próżni między nami jak postrzelony w skrzydło ptak, którego ktoś uchwycił na fotografii. I tylko to zdjęcie utrzymywało go w stanie połowicznego życia, wiecznie cierpiącego w ostatnich sekundach przed upadkiem, który miał nigdy nie nadejść. Istnienie tego zdjęcia, tak samo jak istnienie tej wiadomości, tylko pośrednio sugerowało, że w rzeczywistości ptak już dawno spadł z nieba i umarł. Gdy autobus wszedł w ostry zakręt, pomyślałam o chwili twojej śmierci. O tym, jak musiałeś się czuć na sekundę przed tym, jak wszystko dobiegło końca. Ale przecież nie dobiegło, pomyślałam z rozpaczą, bo w słuchawkach nadal rozlegał się twój głos, a pod skórą rozlewało się ciepło twojego dotyku. Nie wszystko dobiegło końca. Spójrz, piję kwaśny deszcz, osuwam się jak ziemia i spadam w dół bez ciebie. Kierowca dodał gazu na zakręcie, wskutek czego siła odśrodkowa przycisnęła mnie do okna, przy którym siedziałam. Przed oczami mignęło mi drzewo, które rosło na poboczu. W żadnym stopniu nie przypominało tamtego, o które roztrzaskał się twój samochód, ale to nie miało znaczenia. Wyobraziłam sobie, że koła autobusu nagle tracą przyczepność i pojazd z impetem rozbija się o pień drzewa. Moim ciałem wstrząsnął niemal fizyczny ból, do oczu napłynęły mi łzy. I strasznie dziwnie jest, gdy wokół świat się zmienia. Pomyślałam, że gdyby to się teraz wydarzyło, wreszcie poczułabym ulgę. Koniec myśli, które zatruwały mi krew. Koniec bólu, który eksplodował w mojej piersi jak zamknięta w puszce petarda. Oddalam się od siebie. Czy myślałeś podobnie sekundy przed tym, zanim twoje serce przestało bić? Jakaś część mnie była o tym przekonana. Wyczuwałam niemal namacalną więź rozciągającą się pomiędzy czasami i miejscami, jak most nad śmiercionośną przepaścią. Bo chociaż nasze ścieżki nigdy się nie połączyły, a jedynie przez krótką chwilę biegły koło siebie, mieliśmy przecież tak wiele wspólnego. To, w co wierzyliśmy. To, przez co cierpieliśmy. To, o co walczyliśmy, zanim zabrakło nam sił. A jednak nie mogłam przestać myśleć o tym, co poprzedniego dnia powiedział mi Michał, o działaniach podjętych przez policję i tym, że funkcjonariusze mogli podejrzewać nieudzielenie pomocy i namówienie do samobójstwa, albo, jak zasugerował chłopak, upozorowanie wypadku. Autobus pokonał zakręt z dodatkowym przyspieszeniem i wystrzelił na drogę jak pocisk. Dotychczas nie miałam żadnych podstaw, żeby podejrzewać, że ktoś upozorował twoją śmierć. Kto miałby to zrobić i dlaczego? No i przede wszystkim, jak? ale w chwili, kiedy autobus z głośnym rykiem silnika wyjechał na prostą i zaczął się niepokojąco rozpędzać, coś do mnie dotarło. Przed swoim tajemniczym zniknięciem Alan Klonowski brał udział w nielegalnych wyścigach samochodowych. Nawet jeśli robił to w wieku 15 czy 16 lat, nie mając przy tym prawa jazdy, to musiał być co najmniej dobrym, jeśli nie świetnym kierowcą. Poza tym mężczyzna pod sklepem spożywczym powiedział mi, że uczestnicy wyścigów manipulowali przy swoich samochodach. W związku z tym mogłam podejrzewać, że Alan miał na ten temat sporą wiedzę. Czy w takim razie istniała możliwość, że... No właśnie, że co? Nie miałam żadnej wiedzy z zakresu motoryzacji, więc nie potrafiłam sobie nawet wyobrazić, jak znajomość mechaniki samochodowej mogłaby pozwolić komuś upozorować wypadek drogowy. Musiał jednak istnieć jakiś sposób, prawda? W mojej głowie pojawił się niejasny obraz zlutowanych ze sobą kabli, jakiejś odkręconej śrubki czy usuniętej części. Tylko jak coś takiego miałoby sprawić, by do wypadku doszło dokładnie w tym samym miejscu, w którym 5 lat wcześniej zginął Filip? Owszem, ten zakręt był wyjątkowo niebezpieczny i już wcześniej ginęli na nim ludzie, ale czy to stanowiło wystarczające wyjaśnienie? To przecież w żadnym stopniu nie tłumaczyło tego, że dwóch przyjaciół zginęło w identyczny sposób w odstępie 5 lat. Czy Alan naprawdę mógł manipulować przy twoim samochodzie, żeby następnie upozorować wypadek? Niespodziewanie do głowy przyszedł mi inny pomysł. A co jeśli rozwiązanie było znacznie prostsze? Co jeśli zamiast ingerować w sam pojazd, Alan po prostu był na miejscu wypadku w chwili twojej śmierci i zrobił coś, co do niego doprowadziło? Wtedy coś sobie przypomniałam. Wspomnienie jak cios zadany pięścią w brzuch. Twoja sylwetka między drzewami, tamtego dnia, gdy zobaczyłam cię po raz drugi na miejscu wypadku, a przynajmniej wydawało mi się, że cię zobaczyłam. Teraz rzecz jasna, nie miałam wątpliwości, że to był Alan. W samym środku dnia twój brat bez wyraźnego powodu znajdował się w lesie na miejscu twojej śmierci. Tak, owszem, wydawało mi się to dziwne, ale paranormalne wyjaśnienie, które w pewnym momencie byłam niemal gotowa zaakceptować, sprawiło, że nie zastanawiałam się nad tym dłużej. Nie tak naprawdę. Teraz wszystko uległo zmianie. Nagle wydało mi się oczywiste, że musiał istnieć racjonalny powód, dla którego widziałam Alana na miejscu wypadku. O co innego mogło chodzić, jeśli nie o zatarcie dowodów? Do wypadku doszło wieczorem, kiedy robiło się ciemno. Zanim na miejsce przyjechały służby, musiało być już po zmroku. Jeżeli faktycznie popełniono przestępstwo i znajdowały się tam dowody, istniała szansa, że nocą nie były dobrze widoczne i że przeoczyli je zarówno policja, jak i ten, kto chciał je zatrzeć. Wydało mi się całkowicie naturalne, że przestępca wrócił na miejsce zbrodni kolejnego dnia, żeby upewnić się, czy nie pozostawił po sobie żadnych śladów. Pytanie brzmiało: śladów czego? Drugiego pojazdu, pomyślałam. Samochodu nadjeżdżającego z naprzeciwka. Wyobraziłam sobie, że sama jestem kierowcą i wchodzę w ostry zakręt, zza którego wyjeżdża drugi samochód. Od razu pomyślałam o ostrym świetle reflektorów, które sprawiłoby, że odwróciłabym wzrok. Tylko że do wypadku doszło przed 19:00, kiedy na dworze było jeszcze całkiem jasno. Ale może gdyby światło reflektorów było dostatecznie jasne? Zresztą to wcale nie musiał być drugi pojazd. Przed oczami stanął mi olbrzymi reflektor sceniczny i moja wyobraźnia eksplodowała milionem scenariuszy. A co jeśli ślady upozorowania wypadku znajdowały się na poboczu? A może właśnie dlatego widziałam Alana Klonowskiego między drzewami? Kiedy autobus zatrzymał się na moim przystanku, w głowie miałam zupełny mętlik. Wiedziałam za to jedno. Musiałam ponownie udać się w tamto miejsce. Najlepiej jeszcze tego samego dnia. Rower znajdował się w szopie, dokładnie tam, gdzie go poprzednio zostawiłam. Przed wyjazdem przebrałam się szybko w wygodniejsze ubrania, przewiązałam bluzę w pasie i na wszelki wypadek wrzuciłam do plecaka latarkę. Było tuż po 19:00, więc nie spodziewałam się, że będę wracać nocą. Po 20:00 mogło jednak zacząć się ściemniać, a ja wolałam być na to przygotowana. Na wszelki wypadek wzięłam też ze sobą słuchawki, ale tym razem jadąc na miejsce nie słuchałam muzyki. Jeśli chciałam ustalić, co zaszło, musiałam być w pełni skupiona i poświęcić całą uwagę teraźniejszości, a nie rozpamiętywać przeszłość. Pokonałam więc całą drogę w ciszy, obracając w głowie wszystkie myśli z osobna i przyglądając się im jak liściom pod światło, delikatnym żyłkom, mięsistej strukturze tkanki, zgrubieniom i ubytkom, a także kolorom przechodzącym w siebie jak plamy akwareli. Słońce chyliło się ku zachodowi, zmieniając powietrze w coś świetlistego i namacalnego. Blask tak gęsty, że zdawał się stawiać opór, gdy poruszałam dłonią, żeby założyć kosmyk włosów za ucho. Na wschodzie nadal kłębiły się chmury, ale zachodni horyzont niemal zupełnie się rozpogodził. W chwili, w której dotarłam na miejsce, niebo przybrało kolor szkarłatu. Pomyślałam wtedy, że taki sam kolor musiała mieć krew, kiedy znaleźli cię w roztrzaskanym samochodzie. Zsiadłam z roweru, położyłam go, po czym podbiegłam do drzewa rosnącego na poboczu. Pień nadal tonął w morzu zniczy i kwiatów. Część z nich zdążyła już częściowo zwiędnąć, chociaż niezapominajki w doniczkach nadal miały się świetnie. Oprócz tego pojawiły się też nowe kwiaty, a do tego twoje zdjęcie oprawione w ramkę i oparte o pień drzewa. Nie wiem, jak długo tam stałam, wpatrując się w twoją twarz, z której promienie zachodzącego słońca wydobyły blask tak intensywny, jakby twoją skórę pokrywała warstwa brokatu. Musiałam użyć całej siły woli, żeby powstrzymać się przed wzięciem zdjęcia do rąk. Po to tylko, żeby się przekonać, czy twoje policzki w dotyku na pewno nie przypominają skóry, czy nie bije od nich łagodne ciepło, czy twoje usta nie są miękkie jak... Krzyknęłam, gdy blask słońca na horyzoncie niespodziewanie przybrał na intensywności, po czym eksplodował mi prosto w twarz. Na początku nie rozumiałam, co się dzieje. Zobaczyłam kulę słońca nad horyzontem, a sekundę później widziałam dwie powiększające się w zatrważającym tempie. W mojej głowie rozległ się huk. Nie, to nie był huk, to był ryk. Dźwięk przypominający wściekły warkot samochodowego silnika. Nie widziałam jednak nadjeżdżającego pojazdu, oślepiona światłem zachodzącego słońca. Mimo to wiedziałam. W moją stronę z zatrważającą prędkością pędził samochód. Wiedziałam też, że powinnam uciekać, ale z jakiegoś powodu nie mogłam się ruszyć. Nogi wrosły mi w asfalt. Zgięłam się w pół, osłaniając oczy ręką i kryjąc je przed słońcem. Ciało samo odwróciło się w lewo, jakby prawa strona z własnej woli zgodziła się przyjąć na siebie całe uderzenie. Mój umysł krzyczał, że powinnam zrobić coś więcej, ruszyć się, biec, uciekać, ale ja mogłam jedynie kulić się na poboczu, oślepiona przez słońce i reflektory nadjeżdżającego pojazdu, świecące tak jasno, że mogłyby z łatwością oślepić kierowcę zbliżającego się do zakrętu z przeciwnego kierunku. I wtedy w mojej głowie pojawiła się przerażająca myśl. Czy tak właśnie zginąłeś, oślepiony przez słońce i nadjeżdżający zza zakrętu samochód? Oraz przede wszystkim, czy za ułamek sekundy miał mnie spotkać identyczny los? Najpierw rozległ się pisk hamulców, potem zapadła cisza. Z oddali dobiegał dudniący odgłos miarowych uderzeń. Dopiero po chwili zrozumiałam, że to moje walące serce. Były też inne doznania, ale przez pierwsze kilka sekund nie potrafiłam umiejscowić ich w rzeczywistości. Czy nacisk wywierany na podeszwy był ziemią pod moimi stopami, czy ciężarem miażdżącym mi nogi? Czy czerwień pod powiekami była ostrym światłem, które docierało do moich oczu mimo opuszczonych powiek, czy może bólem eksplodującym pod czaszką? Czy cisza panująca wkoło naprawdę oznaczała brak jakichkolwiek dźwięków, czy może moje uszy po prostu przestały słyszeć? Chciałam otworzyć oczy, ale powieki odmówiły mi posłuszeństwa. A ja nie potrafiłam powiedzieć, czy to dlatego, że fizycznie nie byłam w stanie ich otworzyć, czy zwyczajnie bałam się to zrobić. Wtedy jednak ciszę przerwał dźwięk klaksonu, który momentalnie wyrwał mnie z odrętwienia. Pomimo protestów ciała, otworzyłam oczy. W pierwszej chwili myślałam, że mi się przywidziało. To rzecz jasna, nie mogła być prawda. Jesteś w szoku, powiedziałam sobie, ale nawet w myślach mój głos się załamał, jakbym dobyła go przez zaciśnięte gardło. A może naprawdę umarłam? Tylko że wszystko inne wyglądało zupełnie zwyczajnie. Las, droga, zakręt. Czarne BMW, które zatrzymało się na pasie zaledwie kilka metrów przede mną. Tylko jeden element tego obrazka nie pasował do reszty. Siedziałeś za kierownicą samochodu. Nie, to nie ty. Poprawiłam się w myślach. Część mojego umysłu była jeszcze na tyle przytomna, żeby poprawnie zinterpretować fakty. To rzecz jasna, nie mogłeś być ty. Ty byłeś martwy. Zginąłeś w czwartek wieczorem, dokładnie w tym samym miejscu, w którym teraz stałam. A to oznaczało, że za kierownicą samochodu, który stał przede mną na drodze, siedział Alan. W chwili, w której to sobie uświadomiłam, nasze spojrzenia się spotkały. Przez kilka sekund trwaliśmy w milczeniu, w kompletnym bezruchu. Patrzyliśmy sobie w oczy. Wszechświaty rozciągały się między nami jak łańcuch. Do jego końców uczepione były głazy ciągnące nas na dno. Wtedy łańcuch pękł. Rzuciłam się na maskę. Alan! Wrzasnęłam, ale mój głos zagłuszył warkot silnika, który w tej samej chwili wydał z siebie wściekły ryk. Z początku zarejestrowałam ruch wyłącznie kątem oka, bo mój wzrok skupiony był na jego twarzy. Na twojej twarzy, twoich oczach, twoich ustach, twoich kościach policzkowych. Bo przecież miałam przed oczami twoją twarz, tak blisko, zaledwie po drugiej stronie szkła. To była odległość, jaka wystarczyłaby kochankom, żeby paść sobie w objęcia. Ta sama odległość wystarczyłaby drapieżnikowi, żeby rzucić się swojej ofierze do gardła. Twoja twarz, tak blisko, niemalże na wyciągnięcie ręki. Twarz, która wcale nie należała do ciebie. Patrzyłam na nią zbyt długo, żeby zorientować się na czas. Dopiero kiedy wszystkie pozostałe szczegóły zlały się w zielono-czarne smugi, dotarło do mnie, że świat jest w ruchu. A może to ja się przemieszczałam? W tamtej chwili nie potrafiłam tego powiedzieć, bo rzeczywistość zmieniła się w mozaikę kolorów i dźwięków. Moje ciało zareagowało odruchowo. Może zadziałał instynkt samozachowawczy, a może mój mózg w rzeczywistości rejestrował więcej niż mi się wydawało. Niezależnie od tego moje mięśnie napięły się bezwiednie, a ja desperacko rzuciłam się w bok, ani przez sekundę nie myśląc o konsekwencjach tego czynu. Bo tam, tuż nad krawędzią przepaści, drapieżnik właśnie skoczył mi do gardła. Czarny samochód pędził wprost na mnie, ale ja zdążyłam oderwać się od ziemi. Szybowałam w stronę zielonej gęstwiny, w której czaiły się mchy i paprocie, ledwie muskane światłem. Cienie, które zlewały się na granicy mojego pola widzenia w szaro-fioletowe kłęby, jak opary mgły albo dym pełzający po ziemi. Mało brakowało i minęlibyśmy się zupełnie. Może wystarczyło, żebym wyskoczyła o centymetr wyżej. Może powinnam była zareagować ułamek sekundy wcześniej. Nie zrobiłam tego jednak, wskutek czego zderzak samochodu z impetem uderzył mnie w biodro, wyrzucając wyżej w powietrze, w stronę gęstniejącej zieleni i rzednącego światła, tam gdzie cienie splatały się ze sobą, niosąc obietnicę bezpieczeństwa. Zamiast poczucia bezpieczeństwa pojawił się jednak ból. Rozlał się jak ogień, paraliżująca fala, jakby połowę mojego ciała przeszył prąd. Potem nastała chwila zawieszenia, kiedy cały świat na moment zastygł bez ruchu, a mnie wypełniła lekkość, uczucie spadania i jednocześnie wznoszenia się do góry, żołądek w okolicach serca i serca w gardle, a potem kolejna fala bólu, tępe uderzenie jak trzęsienie ziemi, które rozeszło się po kręgosłupie, tworząc pajęczynę pęknięć. Minęła wieczność, zanim ponownie otworzyłam oczy. Pierwszym uczuciem, które zarejestrowałam, był paniczny strach, że za ułamek sekundy ciszę po raz kolejny przerwie ryk i zza zakrętu ponownie wyskoczy samochód, drapieżnik, który powrócił, żeby ostatecznie mnie dobić. Dopiero kiedy przez wiele długich minut nic się nie wydarzyło, znalazłam w sobie siłę, żeby podnieść się z trawy i dokuśtykać do porzuconego na poboczu roweru. Podnosząc go z ziemi, czułam, że płonę na zewnątrz i w środku. Na zewnątrz płonęły moja skóra, moje mięśnie i kości, poobijane wskutek zderzenia z rozpędzonym pojazdem i twardą ziemią. W środku płonęło moje serce, które trawiła wściekłość. Z początku płomienie dobywały się spod zgliszczy otępienia powoli i nieśmiało, bo szok i niedowierzanie nadal skutecznie je tłumiły. Potem jednak ogień eksplodował, a moje myśli rozświetliła czerwona łuna. Zachowałam w pamięci wyraz jego oczu, sekundy przed tym, zanim postanowił mnie zabić. Pomyślałam o tamtej dziewczynie, potrąconej wiele lat wcześniej w Anielicach, Loli. Mężczyzna pod sklepem powiedział mi dziś, że to był wypadek, ale czy miał rację? Twarz Alana Klonowskiego w moich wspomnieniach natychmiast zajęła się ogniem. Czy tak właśnie się czułeś, kiedy zginęła tamtej nocy? Pomyślałam, kierując tę myśl bezpośrednio do osoby, która przed kilkoma minutami niemal pozbawiła mnie życia. Czy myślałeś o niej w chwili, w której potrąciłeś mnie samochodem? Nie byłam pewna, czy Alan Klonowski mnie poznał, ani czy naprawdę zamierzał mnie zabić. Był w tym element absurdu, ale jak inaczej wytłumaczyć fakt, że ruszył wprost na mnie z piskiem opon, mimo że stałam przed samą maską? Czy usłyszał, jak zwróciłam się do niego po imieniu? Czy podejrzewał, że poznałam prawdę? Wiele kwestii pozostawało niejasnych, ale dwie rzeczy wydawały mi się oczywiste. Po pierwsze, jeśli twój brat naprawdę chciał mnie zabić, należało się spodziewać, że spróbuje ponownie. Po drugie, niezależnie od tego, w jaki sposób przyczynił się do twojej śmierci, ile osób pozbawił życia i ile jeszcze zamierzał pozbawić w przyszłości, przysięgłam sobie, że spotka go za to kara, a ja będę zemstą. Będę duchem, który powstanie z grobu, żeby pomścić martwą dziewczynę i martwego chłopaka.